Poranek w Radiu Kraków Kultura. Piotr Sionko, dyrektor Mediateki Biblioteki Miejskiej w Wieliczce. Witaj, Piotrze. Bardzo mi miło, że do nas dojechałeś, bo bałem się, że w tych korkach teraz będzie ciężko.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Udało się na szczęście dotrzeć.
Sprowadza nasze spotkanie. Tutaj pojawiło się po tym, jak zobaczyłem, że organizujesz w Wieliczce taką wystawę Pokój dla matek, matki dla pokoju. I właściwie wczoraj Dzień Matki, myślę, że to było bardzo powiązane, tak, bo jutro jest bodajże wernisaż wystawy w Mediatece, a zdjęcia są twoje i to też nieprzypadkowo właśnie.
To prawda. Ja myślę, że mówiąc o wystawie Pokój dla matek, matki dla pokoju, powinniśmy nazwać to przedsięwzięcie projektem. Ponieważ pomysł narodził się bardzo niedawno temu. Tak naprawdę około miesiąc temu, rozmawiając z koleżankami, bibliotekarkami, z Pauliną Wanda, z Magdą Piwowarczyk, moimi pracownicami działu dziecięcego, to od nich wyszedł pomysł, abyśmy pokazali mamy Polki i mamy Ukrainki z okazji Dnia Matki właśnie, ale w sposób wyjątkowy. W sposób taki, który jeszcze nikt tego w taki sposób nie ukazał. Dlaczego taki temat i dlaczego takie właśnie bohaterki? Postanowiliśmy, że skorzystamy z okazji, to jest może troszkę złe słowo w tej sytuacji, ale dzięki temu, że poznaliśmy mamy Ukrainki, poznaliśmy ich dzieci, poznaliśmy te rodziny, które dotarły do Wieliczki tuż po rozpoczęciu konfliktu na Ukrainie, bowiem Wieliczka bardzo mocno włączyła się w pomoc. Wojna rozpoczęła się, jeśli dobrze pamiętam, w czwartek. W sobotę w Wieliczce pojawiła się już pierwsza informacja o tym, że
decyzja
zbieramy
była natychmiastowa,
dary. Tak, zbieramy dary, pomagamy. To była decyzja oddolna, to znaczy tak naprawdę to mieszkańcy przy pomocy organizacji miejskich skrzyknęli się i rozpoczęli zbiórkę w centrum Wieliczki. Ta zbiórka rozpoczęła się już, wyobraźcie sobie Państwo, w sobotę darów i tak naprawdę trwa do dzisiaj. W kolejnym tygodniu zostało przygotowane Centrum Pomocy dla Ukrainy w miejscowości Grabie w gminie Wieliczka, gdzie dzisiaj...
Które funkcjonuje cały
czas.
Dzisiaj
w godnych warunkach mieszka tam 260 osób. I to jest właśnie ten pokój, który otrzymały matki Ukrainki, które dotarły do Wieliczki. Więc nieprzypadkowo ta konotacja, ta zabawa słowem troszkę...
Tak, bo to nie chodzi... dwuznaczność.
Dwuznaczność tego tytułu projektu Pokój dla matek. W tym pierwszym etapie to był właśnie pokój materialny, to miejsce fizyczne, do którego one dotarły. I wreszcie matki dla pokoju, czyli w następstwie tego to mamy Polki, mamy Wieliczanki, nasze czytelniczki, czytelniczki Wielickiej Biblioteki, apelują o pokój na świecie, apelują o pokój na Ukrainie. Stąd to główne przesłanie.
Tam są pokazane też te przyjaźnie, które się nawiązują pomiędzy kobietami.
To prawda. Myślę, że symptomatyczne jest zdjęcie tytułowe i to jest też plansza, która otworzy naszą rozpoczynającą się jutro wystawę.
Jesteśmy w radiu, więc musisz opisać słowami.
Tak, to prawda.
To zdjęcie.
Na fotografii przedstawiamy dwie kobiety. Kasię i Olgę. Kasię Polkę, mamę, która przyjęła ukraińską rodzinę, młodą mamę Olgę razem ze swoją córą, które zamieszkały pod jednym dachem. Pani Kasia to również mama z trójką dzieci. Bardzo się zaprzyjaźniły, mieliśmy okazję kiedyś się poznać z panią Kasią i poznać również panią Olgę, która do nas do biblioteki dotarła. I w ten sposób narodził się pomysł, żeby to właśnie one i właśnie ich przyjaźń była pokazana na tym pierwszym zdjęciu. I to zdjęcie pokazuje nam te dwie kobiety w takiej bardzo intymnej scenie, które trzymają się za ręce, mają splecione dłonie i patrzą sobie w oczy. A przy tym na ich twarzach jest delikatny uśmiech i w ich oczach widać bardzo bliską więź. I myślę, że ta fotografia pokazuje dokładnie to, jaka relacja nawiązała się między nimi. Tak myślę, tak mi się wydaje, znając je krótko i mając okazję współpracować z nimi podczas tej wystawy, myślę, że w tym zdjęciu mamy wszystko. I to zdjęcie jest również symboliczne dla treści pozostałych fotografii. A muszę powiedzieć, że tematy tych fotografii są bardzo różne. Sfotografowaliśmy i pokazujemy 20 zdjęć. Na 20 zdjęciach W pierwszym etapie, kiedy planowaliśmy projekt i kiedy myśleliśmy, w jaki sposób pokazać mamy, w naszej głowie pojawiło się kilka, 20, 20, 30, 40 osób, które pojawią się na sesji. Tak, ponieważ mieliśmy w głowie mamę, dwójkę, trójkę dzieci, czasem portret. Kiedy robiliśmy research, ten research trwał bardzo krótko, bo mieliśmy na to tylko kilka dni, okazało się, że przychodzą do nas i zgłaszają się również rodziny wielodzietne. To znaczy mama z szóstką dzieci, najmłodszy uczestnik sesji to 12-dniowy Szymuś, który razem ze swoim pięciorkiem rodzeństwa przyszedł do nas na tą sesję i to jest to bardzo wyjątkowe zdjęcie, gdzie mama trzyma tego na swoich rękach, właśnie trzyma tego niemowlaka, a te dzieciaki ustawione w rządku od najmniejszego, od najmłodszego do najstarszego.
Jak na starych fotografiach.
Kierują się i patrzą właśnie na tego maluszka najmniejszego. W związku z tym również w przypadku mam ukraińskich korzystaliśmy z tego, że poznaliśmy te mamy właśnie z Centrum Pomocy w Grabiu i to te osoby zaprosiliśmy do udziału w projekcie. I tam również wyglądało to bardzo podobnie, aczkolwiek tam specyfika była różna, ponieważ tam zaskoczyło nas to, jak dużo jest rodzin wielopokoleniowych. Czyli mamy nestorkę rodu, babcię, mamy mamę, która ma ze sobą czasem trójkę, czasem piątkę dzieciaków, więc te portrety również były wieloosobowe. To było też duże wyzwanie, aby pokazać je w sposób ciekawy i interesujący.
Zdjęcia są czarno-białe. Specjalnie.
Tak.
Rozumiem.
Nieprzypadkowo. Już kilka osób pytało mnie o to, dlaczego decyzja o tym, aby nie kolorować tych fotografii.
Kolor mógłby
odebrać ten kolor
ciepła
właśnie.
Troszeczkę, nie? Tak by się mogło wydawać.
To prawda.
Ale?
Dlaczego w taki sposób myślenia? Zdecydowaliśmy, że fotografujemy w czerni-bieli. Nie dlatego, żeby zdołować, żeby zwrócić uwagę na tą tragiczną sytuację wojenną, bo poniekąd w pewnej części też, ale proszę zauważyć, że we wszelkich informacjach i w tym, jak komunikujemy o wystawie, nie pada słowo wojna. Pada słowo pokój i to dwa razy. Ten pokój materialny i ten pokój związany właśnie z trwającą wojną, ale nie mówimy o wojnie i tylko ten akcent czerni-bieli miał nam pokazać to, że mówimy o rzeczach ważnych, że mówimy o sytuacji dramatycznej, ale przez bohaterki, przez ich uśmiech, przez ich zachowanie, przez ich emocje na fotografiach chcemy pokazać to pozytywne przesłanie i ten apel w kierunku pokoju i to, że ten pokój dzisiaj jest najważniejszy. I myślę, że to zdjęcie tytułowe nam dokładnie o tym mówi, że ta jedność pomiędzy kobietami, ta jedność pomiędzy no, dziś mieszkankami, można powiedzieć, w pewnym sensie Wieliczki polskimi i ukraińskimi ma miejsce.
Myśląc o tych zdjęciach, myśląc o tych postaciach, które widać na tych zdjęciach, tam powiedziałeś, na tym pierwszym zdjęciu otwierającym jest uśmiech, ale ja myślę, w tych oczach też widać sporo nadziei, tak naprawdę.
Ja myślę, że...
Chociaż sytuacja jest bardzo trudna.
Ja myślę, że na pewno inaczej podchodziły do sesji mamy Wieliczanki, a inaczej podchodziły mamy z Ukrainy. Dla mnie dużym znakiem zapytania było to, jaki odzew będzie miała nasza propozycja ze strony ukraińskiej.
Czy
nie bałem się o odzew wielicki.
Bohaterki pojawią, tak?
Tak.
Będą chciały
Czy będą chciały wziąć udział w tej sesji? Potrzebowałem 10 fotografii, czyli tych kilkudziesięciu osób. Wydaje się niewiele. Na 260 osób, które zamieszkują, wśród nich jest ponad 100 dzieci. Wydawałoby się, że będzie to proste. W przypadku mam z Wieliczki wiedziałem, że jeśli tylko zaproponujemy to naszym czytelniczkom, to one się zgłoszą, bo też mamy fajną relację i współpracujemy bardzo blisko. Znamy też te osoby, znamy też ich sytuację rodzinną i chcieliśmy zaprosić też osoby różnorodne właśnie, bo mamy też mamę w ciąży ze swoim pierwszym dzieciusiem, w szóstym miesiącu ciąży i mamy te rodziny właśnie wielodzietne. Mamy też mamę, panią Ulę, naszą czytelniczkę, która razem z trójką swoich dorosłych dzieci pojawiła się na sesji, więc też wspaniała historia życiowa. I podobnie ze strony ukraińskiej. Tam też te osoby były do dyspozycji, ale dopiero po pierwszych spotkaniach z nimi i myślę, że to pierwsze spotkanie, taka rozmowa z tymi osobami wstępnie wybranymi, które otrzymały tę propozycję.
Opowiadały się o projekcie.
Po zaprezentowaniu tego projektu one mogły zrozumieć, do czego ta sesja zmierza i że dla nich to będzie też pewnego rodzaju przygoda, wyzwanie, ale też pamiątka, bo oni później te zdjęcia otrzymają.
O, kobiety już, bohaterki widziały już te zdjęcia?
Tak. Postanowiliśmy, że wernisaż to nie będzie premiera wystawy, ponieważ swoją przedpremierę miała wystawa wczoraj na Facebooku Biblioteki w Wieliczce i tam pokazało się 20 fotografii w formie takiej wirtualnej wystawy, więc to jest ten pierwszy moment, z którym te kobiety i ci bohaterowie spotkali się ze swoim zdjęciem.
I jakie reakcje bohaterek?
Niesamowite. To znaczy, powiem tak, to, o czym zapomniałem powiedzieć na początku, w sesji, proszę sobie wyobrazić, na 20 fotografiach pokazaliśmy 71 osób.
W sumie tak
jest, więc proszę zobaczyć też, jaki zasięg już wewnętrznie tego naszego projektu fotograficznego miał miejsce. Natomiast jeśli chodzi o odbiór, jest on bardzo pozytywny. Powiem szczerze, że jako biblioteka, jako takie centrum społeczno-kulturalne też w mieście, w Wieliczce, staramy się dotrzeć zawsze z przekazem i informacją do jak najszerszej grupy odbiorców. I to nam się, myślę, raz udaje lepiej, raz gorzej. Natomiast to, co się stało wczoraj po publikacji posta, przerosło nasze najśmielsze oczekiwania.
O, super.
Zasięg społeczny jest bardzo pozytywny i bardzo też szeroki. Natomiast otrzymałem kilka głosów, wiadomości czy telefonów od osób fotografowanych, że bardzo im się podoba to, co udało się stworzyć, ale nie tylko od strony fotograficznej, bo to jest najmniej istotne w tym wypadku. Tylko właśnie przekaz tych mam jest taki, że prosty, łatwy, wydaje się klasyczny projekt, ale jakie wspaniałe przesłanie.
No tak, zdecydowanie. Będzie można zobaczyć, bo w internecie to jest jedna rzecz, oczywiście można zobaczyć te zdjęcia, natomiast chyba w dużym formacie to jest jeszcze ładniejsze, to jest jeszcze bardziej wymowne i wernisaż jutro 19:30.
To prawda. Myślę, że to jest clue całego tego projektu i też niejako jego, nie nazwałbym tego podsumowaniem, bo myślę, że to jest dopiero początek i mam nadzieję, że to jest dopiero początek, bo myślę, że on może mieć swój dalszy ciąg, ale o tym może za chwilkę. Natomiast jutro chciałbym zaprosić wszystkich zainteresowanych, przede wszystkim mamy, bo zapraszamy nie tylko na otwarcie wystawy, będą bohaterki tej wystawy sfotografowane, będą Polki, będą Ukrainki, ale zapraszamy również mamy Wieliczanki, mamy Krakowianki, mamy z okolic. Chcemy, aby to było wspólne świętowanie Dnia Mamy po prostu, ponieważ rozpoczynamy wspaniałym wykładem, który wygłosi prelekcję pani Barbara Kocjan, psycholog, która opowie o roli kobiety. O roli kobiety jako mamy i o tych innych rolach, które kobiety pełnią. Wykład będzie otwarty, tłumaczony, więc zapraszamy mamy Polki, mamy Ukrainki, a w dalszej kolejności przejdziemy do formy wernisażu i do otwarcia wystawy po to, aby pokazać te fotografie na planszy, na tablicy, na planszy wystawowej, więc to będzie wyjątkowe. Natomiast co dalej? Chciałbym, żeby ten projekt nie zamknął się w drzwiach Mediateki, bowiem wystawa będzie dostępna przez cały miesiąc, do 24 czerwca właśnie tam, w Mediatece. Bardzo Państwa serdecznie oczywiście zapraszam. Przez cały tydzień, od poniedziałku do soboty, tak naprawdę od rana do wieczora, aby zobaczyć tę wystawę. Natomiast chciałbym, aby później ona wyruszyła w przestrzeń najpierw Wieliczki, a być może później w przestrzeń Polski, więc zobaczymy, może
jak się sytuacja
zainteresowanie rozwinie. Też się
tak
pojawi.
Jest. Pokój dla matek, matki dla pokoju, wystawa w Mediatece, w Bibliotece Miejskiej w Wieliczce. Już jutro wernisaż. Piotr Sionko dzisiaj w Radiu Kraków Kultura. Ja, Piotrze, za kilka chwil, bo ty zostajesz cały czas z nami, podpytam o sposób fotografowania ludzi, bo to nie twoja pierwsza przygoda, jeżeli chodzi o takie fotografie.
Kolekcjonerzy wrażeń. Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura, poranek. Piotr Sionko, dyrektor Mediateki Biblioteki Miejskiej w Wieliczce, jest dzisiaj gościem Radia Kraków. Opowiadaliśmy w pierwszym wejściu o wystawie Pokój dla matek, matki dla pokoju. Mówiłeś o ciągu dalszym, tym, że masz nadzieję, że wystawa gdzieś pojawi się poza Wieliczką. My Państwa zapraszamy jutro 19:30 w Mediatece w Wieliczce. Wernisaż oczywiście można wejść, to w holu są zdjęcia, będą
tak,
pokazane.
Tak, w foyer budynku.
Tak jest, więc może pojawić się każdy, a naprawdę zdjęcia są piękne. Na zachętę oczywiście na waszego Facebooka zapraszam, tam już można zobaczyć sobie zdjęcia w małym formacie, ale w dużym formacie wyglądają absolutnie fantastyczne. Piotr, fotografowanie ludzi to dla ciebie jest coś szczególnego i to nie jest twoja pierwsza przygoda. Ty za ten materiał, który teraz realizowałeś, nie wziąłeś się przez przypadek tak naprawdę, bo ty fotografujesz już od lat. I jeszcze państwu zdradzę jedną tajemnicę radiową. Przed momentem z Piotrem rozmawialiśmy na temat, bo Piotr, tak, 15 lat temu był gościem programu Między Biegunami. I zaraz do tego tematu wrócimy. Czyli jak z tym fotografowaniem ludzi? Oni zawsze byli z tobą, ludzie i ta fotografia.
Fotografowanie ludzi to duże wyzwanie. Ja myślę, że lepiej o tym powiedzą fotografowie, którzy zajmują się tym na co dzień i profesjonalnie. Dla mnie fotografia to zamiłowanie i pasja, ale uwielbiam pracę z ludźmi i fotografowanie ludzi właśnie po tej drugiej stronie aparatu, gdzie mogę ich poznać przede wszystkim, ale zanim do tego poznania dojdzie, to jest wcześniej rozmowa, spotkanie, kontakt, to jest wiele drobnych słów, zachowań, gestów i jest to wspaniałe, ponieważ zarówno w tej sesji tutaj udało się nawiązać pewne kontakty.
Ja chcę nawiązać do tego, bo ty mówisz, że to jest twoja pasja, że należałoby o to zapytać fotoreporterów, którzy fotografują na co dzień, ale to ja rozumiem, że zawodowcy więcej tego robią po prostu, ale jak się mniej tego robi, to bardziej się na tym skupia tak naprawdę. I myślę, że fotografowanie i portretowanie ludzi na fotografiach nie wyciągałoby tego, gdyby nie było to poprzedzone rozmową, tego czegoś właśnie. Bo myślę, że to jest kluczowe. Te fotografie, które robimy czasami ludziom gdzieś tam tak z pośpiechu i w pośpiechu, to one są puste, są płytkie bardzo.
To prawda.
Albo często.
Często. Myślę, że często, bo pewnie to, co za chwilę powiem, zaprzeczy temu, co powiedziałeś przed chwilką, ale to myślę, że to jest tylko pewien taki skrajny przykład. Natomiast z pewnością tak, fotografia jest tylko tym finalnym efektem spotkania z tym drugim człowiekiem, bowiem to, w jaki sposób pokażemy tę osobę sfotografowaną, to wynika z tego, jak udało nam się ją poznać. Do tego dołożymy gdzieś swoje patrzenie na rzeczywistość, na świat, na tą osobę, na tą postać i na scenę, którą fotografujemy i tworzy nam się pełen obraz. Natomiast mówiąc przekornie, odnosząc się do tego, co powiedziałeś, że aby zrobić to dobre zdjęcie, dobry portret, trzeba tą osobę dobrze poznać. Odniosę się do tego, o czym powiedziałeś, kiedy mieliśmy okazję po raz pierwszy się poznać i spotkać tutaj w Między Biegunami u ciebie w studio, a rozmawialiśmy wtedy o naszej trochę szalonej i wyjątkowej podróży reporterskiej do Kenii, do małej wioski Kogelo przy granicy z Ugandą, gdzie odwiedziliśmy afrykańską babcię prezydenta Obamy.
Ja tylko dodam, że to była podróż z Szymonem Opryszkiem, obecnie reportażystą, piszącym między innymi dla Oko Press. To jest człowiek, który nominowany został za tamten rok do Grand Press za swoje reportaże o granicy polsko-białoruskiej i o całym problemie przygranicznym. I teraz wracamy właśnie, a zaczęło się właśnie od tej podróży, Kenia-Tanzania.
Odnosząc się do Szymona, to również tegoroczny laureat Pióra Nadziei i wielu, wielu innych wyróżnień, więc z Szymonem się znamy i współpracujemy też od wielu lat. Rozpoczynaliśmy razem jako koledzy z ławy szkolnej, licealnej ławy szkolnej i tą podróżą rozpoczęła się nasza przygoda, bo myślę, że przygoda to jest najlepsze słowo właśnie z podróżowaniem, u mnie z fotografowaniem, u Szymona z pisaniem reportaży. I dokonaliśmy rzeczy, wydawałoby nam się na początku niemożliwej. Słyszeliśmy gdzieś w mediach zagranicznych, ale w szczątkowe informacje o tym, że gdzieś przy granicy z Ugandą, w takim miejscu, gdzie były różnego rodzaju zamieszki na tle politycznym, religijnym, w niebezpiecznym miejscu w związku z wyborami, które miały miejsce w Kenii wtedy, w tamtym czasie, mieszka sobie babcia, która okazuje się, że jest kolejną żoną afrykańskiego dziadka prezydenta Obamy. I nikt jeszcze jej nie odwiedził z dziennikarzy europejskich, światowych. A działo się to na kilka miesięcy przed wyborami, przepraszam, już przed elekcją prezydenta Obamy w 2008 roku, więc wiedzieliśmy, że jeżeli nam się uda zrealizować ten projekt i ten pomysł, to na pewno ten temat pójdzie dalej w świat. No i udało się to zrobić. Krótko opowiem o tej historii fotografowania i portretowania, bo to zbyt duże słowo w tym wypadku, babci prezydenta Obamy, bo było to bardzo trudne. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że przemierzając całą Kenię, docierając z różnymi przygodami na miejsce, bowiem podróżowaliśmy najpierw autobusem z dużym, następnie tak zwanym chicken busem, czyli takim małym busikiem 12-osobowym, w którym mieściło się 30 osób, gdzie afrykańskie kobiety, koguty i kurczaki siedziały nam na kolanach, a wreszcie w ostatnim etapie podróżując tylko rowerem do wioski Kogelo, bo tylko w taki sposób można było się tam dostać. Dotarliśmy wreszcie do małej miejscowości, mijając po drodze szkołę imienia Obamy, pijąc w małej knajpce piwo senator Obama i widząc, że wioska bardzo mocno się rozwija, jak na Afrykę, jak na tamten czas. Była tam już elektryczność, kopali tam rowy. Widać było, że wykonują jakąś taką sieć jakby wodociągową, więc zaczynało tam tworzyć się życie. Natomiast oczywiście mijaliśmy lepianki i klasyczne afrykańskie małe domki, aż wreszcie dojechaliśmy do wyjątkowej posesji, ogrodzonej, pięknym ogrodzeniem, wymalowanym na zielono, a przed nim stał samochód policyjny patrol, który wylegitymował nas, zapytał, po co przyjechaliśmy tutaj. Więc odpowiedzieliśmy, że jesteśmy dziennikarzami z Polski i chcieliśmy spotkać się z babcią, porozmawiać z nią i przekazać to przesłanie właśnie o jej roli i o tym, jak ona się czuje jako babcia przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wpuszczono nas na to spotkanie, natomiast spotkanie to można byłoby je nazwać konferencją prasową, ponieważ siedzieliśmy pod wielkim drzewem dokładnie w południe, w afrykańskim słońcu. Pod tym drzewem siedziało 5 osób na plastikowych, rozpadających się krzesłach. W środku babcia Obamy, obok tłumacz, który z Swahili na język angielski tłumaczył nam tą rozmowę, obok policjant, który pilnował, a tuż obok policjanta kuzynka, siostra babci, więc była tam cały klan rodzinny.
Ale wszyscy byli przygotowani na przyjazd.
Tak. I dla nas było wyjątkowe to, że tworzyły tam się kolejki osób, które przyjeżdżały do niej. I to byli białe osoby, czarne, byli to Afrykańczycy, przed nami był Australijczyk, Szwed, a także dziennikarz czeski. Bo widzieliśmy, że minął nas wcześniej na motorze. I on dotarł na miejsce.
Miał większy budżet.
Usiadł. Zaczął rozmawiać i po 2 minutach skończył. Więc jak pomyśleliśmy o tym, że on chciał przeprowadzić rozmowę z babcią, my jechaliśmy 4000 kilometrów po to, żeby tego dokonać. To nam się niestety nie udało, tak pomyśleliśmy, ponieważ trwa to zbyt krótko. W ciągu 3 minut nie zdobędziemy pełnych informacji. I wtedy właśnie zajęliśmy swoje miejsce i zaczęliśmy rozmawiać z babcią. Szymon zadał kilka pytań. Ja zapytałem o to, czy mogę wyciągnąć aparat i fotografować. Otrzymałem odpowiedź, że niespecjalnie, ale jeśli tak, to tylko na chwilkę i na kilka portretów. Babcia wtedy miała 86 lat. Zmarła rok temu, jako 99-latka. Ja wyciągnąłem aparat, zrobiłem 5 zdjęć, kazano mi schować ten aparat. I wtedy przyszedł moment kulminacyjny rozmowy, bowiem otwarliśmy nasze plecaki zapakowane po uszy i powiedzieliśmy, że mamy specjalne prezenty z Polski dla babci. Wyciągnęliśmy te prezenty i ofiarowaliśmy je w darze. W momencie, kiedy babcia zobaczyła, że mamy pewne rzeczy dla niej, uśmiechnęła się, ponieważ nie patrzyła nawet w obiektyw wcześniej. Uśmiechnęła się, wzięła od nas flagę polską, amerykańską, tą, która była jednym z tych prezentów właśnie. Wspaniale zapozowała do fotografii i to zdjęcie portretowe babci trafiło na okładkę Przekroju, który ukazał się w dniu elekcji prezydenta Obamy na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Więc
to jest zaprzeczenie tego, co mówiłem, że trzeba poznać. Tak.
To jest dokładnie coś odwrotnego w stosunku do tego, o czym mówiliśmy. Więc to taki przykład, że nie zawsze tak jest. A powiem tylko jeszcze o jednej krótkiej historii, którą chciałbym zaznaczyć, bo dla mnie jest ważna osobiście. Udało mi się też w 2011 roku uzyskać nominację do nagrody Grand Press Photo jako wyróżnienie jedno z 12 najlepszych zdjęć w Polsce w kategorii wydarzenia w roku, kiedy dominowały reportaże z katastrofy smoleńskiej i powodzi w Polsce. Wśród nich było jedno zdjęcie z zagranicy, właśnie to wykonane przeze mnie z Haiti. Zdjęcie wykonane po trzęsieniu ziemi w środku zburzonej katedry na wzór katedry Notre Dame w stolicy Haiti, w Port-au-Prince. To było dla mnie wyjątkowe doświadczenie i przeżycie i myślę, że rzecz taka, która zostaje do dzisiaj w pamięci, bowiem to była wyjątkowa scena, gdzie mogłem sfotografować mężczyznę, który wziął w opiekę dziecko, które zmarło, którego matka właśnie zmarła pod gruzami tej katedry w miejscu, w którym stał ten mężczyzna i on stał się właśnie taką rodziną zastępczą dla tego chłopca, więc to odcisnęło takie duże piętno i właśnie też pokazało to, że fotografowanie ludzi i ich historii życiowych naprawdę ma moc.
I to taka fotografia reportażowa, tak?
To prawda.
Teraz mniej jeździsz troszkę.
To prawda, dzisiaj rodzina, trójka małych dzieciaczków.
To jest podróż dopiero.
Więc to jest podróż taka codzienna, czasem z domu do pracy i z pracy z powrotem, a każdy wyjazd i każda wyprawa dzisiaj jest wyzwaniem, ale staramy się też poznawać świat i uczyć dzieci tego, co najważniejsze, bo podróże kształcą niesamowicie i poznawanie świata ma kluczową rolę.
Piotr Sionko cały czas zostaje w Radiu Kraków Kultura w poranku, bo jeszcze jedno spotkanie z Piotrem, a to dlatego, że chciałem popytać o biblioteki jako miejsca kulturalne w pewnych społecznościach, bo mam wrażenie, że przeżywamy taki renesans bibliotek, więc o tym w Radiu Kraków Kultura już za kilka chwil.
Kolekcjonerzy wrażeń. Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura. 15 minut pozostało do godziny 9. Piotr Sionko z Mediateki Biblioteki Miejskiej w Wieliczce jest gościem Radia Kraków. A to dlatego jeszcze raz przypomnę, jutro 19.30 wernisaż wystawy Pokój dla matek, matki dla pokoju. Piotr fotografował matki w Polsce, matki Ukrainki i całe rodziny generalnie. I te zdjęcia można zobaczyć jutro już w Mediatece w dużym formacie, a dzisiaj jeszcze nawet na zachętę także w internecie. Na koniec, Piotr, chciałem cię podpytać o kwestię miejsca kulturalnego, jeżeli chodzi o małe społeczności, biblioteka. Ja mam wrażenie, że renesans jest bibliotek generalnie. W Nowej Hucie, w której mieszkam, tych bibliotek jest przynajmniej kilka i my cały czas korzystamy. Ja rozmawiam z paniami w bibliotece, które mówią, że tutaj jest tłok i niejednokrotnie stałem w kolejce, oddając książki. Czym jest jeszcze mniejszej społeczności, jaką jest Wieliczka, Mediateka?
Mniejszej, ale nie do końca tak małej, bo trzeba wiedzieć też, że samo miasto to prawie 25 tysięcy, a gmina powyżej 60 tysięcy, więc to też jest społeczność już duża, taka, która daje możliwość takiego szerokiego kontaktu z czytelnikiem, a zainteresowanie czytaniem, czytelnictwem, przede wszystkim czytelnictwem, jest bardzo duże. Wbrew temu, co mówią
statystykom,
ponieważ
tak.
Statystyki nie są zbyt optymistyczne, bowiem za rok miniony według danych Biblioteki Narodowej to 37 lub 8, jak dobrze pamiętam, procent czytelnictwa, czyli tyle książek, tyle osób na 100 przeczytało chociaż jedną książkę w ciągu roku, więc no nie nastraja to optymistycznie, bowiem kraje europejskie mocno nas wyprzedzają w tym zakresie. Aczkolwiek też nie możemy patrzeć na dane statystyczne, bo one będą też ze względu na ostatnie 2 lata covidowe bardzo mocno oszukiwały też i wypaczały rzeczywistość, bowiem chcąc, nie chcąc, pandemia, izolacja doprowadziła do tego, że ta ilość odwiedzających osób i ilość wypożyczeń była niższa po prostu. Natomiast wniosek po pandemii też jest wręcz odwrotny, bo myślę, że biblioteki właśnie dzięki pandemii między innymi również rosną w siłę i uwidoczniła się ich duża rola społeczna, bowiem są taką mocą, dodatkowym wsparciem dla mieszkańców tych małych i większych społeczności, którzy potrzebują literatury, którzy potrzebują takiego wsparcia mentalnego, potrzebują wiedzy, bo oczywiście w takim celu do biblioteki mogą przychodzić, ale potrzebują też rozrywki, bowiem bardzo mocno rozwija się czytelnictwo tej literatury lżejszej, czy beletrystyki, czy również właśnie w kierunku już troszkę bardziej zaangażowanym i zdobywania wiedzy, właśnie opowieści reporterskich, różnego rodzaju historii, czy fantastyki, no i tego, co dziś czyta się w Polsce. Nie zawsze są to rzeczy bardzo ambitne, ale często interesujące dla czytelnika. Natomiast patrząc na tych czytelników, którzy docierali do naszej biblioteki pandemii, mogę powiedzieć, że oni wręcz przychodzili, kiedy wszystko było zamknięte, kiedy były zamknięte instytucje publiczne, kiedy były zamknięte czy ograniczone jakieś sklepy, kiedy były pozamykane instytucje kultury różnego rodzaju, biblioteka prawie zawsze była otwarta. W tym najgorszym roku covidowym w Wieliczce nie zamknęliśmy biblioteki poza 3 dniami, jak dobrze pamiętam, w wyniku pandemii. Tak naprawdę mieliśmy tylko ograniczenia, ale zawsze drzwi do biblioteki były otwarte. Aby nie być gołosłownym, powiem tylko...
Czyli taki... jedyna możliwość wyjścia z domu. To
tak, powiem taki przykład, kiedy pojawił się komunikat rządowy o tym, że zamykają się instytucje kultury. To było w listopadzie 2020 roku. Zamykają się instytucje kultury i w środę pojawiła się taka ogólna informacja. Była informacja, że od poniedziałku do odwołania będą nieczynne. Nie padło tam słowo biblioteka, ale ludzie, bojąc się tego, że biblioteki również będą zamknięte, my jeszcze nie wiedzieliśmy wtedy, bo nie było rozporządzenia, czy rzeczywiście tak będzie. Ludzie wiedzieli, że mają 2 dni na to, żeby sobie zrobić zapas książek, czwartek, piątek. Proszę sobie wyobrazić, że i w czwartek, i w piątek naszą bibliotekę odwiedziło około 450 osób każdego dnia.
W ciągu 7 godzin
pracy, więc to też pokazuje skalę, bo dziś bibliotekę naszą odwiedza codziennie 200-250 osób, codziennie, każdego dnia w tygodniu. Więc to są dane, które jasno mówią o tym, że ludzie potrzebują kontaktu z książką i potrzebują obecności w bibliotece.
Chciałem cię podpytać jeszcze, bo jak miałem okazję być u was i zobaczyć to miejsce, tam jest taka część, która dla dzieci jest przygotowywana. Czy możesz powiedzieć coś więcej? To jest też szczególne miejsce w tej bibliotece, w mediatece.
To prawda. Mediateka jest takim wyjątkowym miejscem, bowiem to jest obiekt, który w części jest obiektem nowym, który został stworzony na wzór, na podobieństwo Pałacu Konopków, historycznego miejsca dla Wieliczki, który mieści się po drugiej stronie, a częściowo jest kontynuacją starych zabudowań tegoż właśnie pałacu. I było tam takie pomieszczenie parterowe, stajnia, po prostu stajnia, która służyła do celów gospodarczych i ona została odrestaurowana i przygotowana jako taka piękna przestrzeń właśnie dla dzieci i młodzieży z dużym regałem na książki, tym, na którym mam nadzieję niedługo staną pierwsze pozycje książkowe i jako takie centrum aktywności, spotkań, warsztatów z różnego rodzaju przestrzeniami, strefami, które są dostępne dla tych właśnie najmłodszych. Dzisiaj to, co zauważamy i to, co dostrzegamy, rodzice ze swoimi dziećmi, dzieci te mniejsze, większe, młodzież, potrzebują miejsca, potrzebują przestrzeni. Oni potrzebują wyjść ze swoimi dziećmi, znaleźć takie miejsce, w którym będą mogli spędzić czas, gdzie będą mogli podjąć jakąś aktywność, gdzie będą mogli usiąść, poczytać książkę, zagrać w grę planszową, wziąć udział w warsztatach, prelekcji, czy wyświetleniu filmu, bajki, czy jakiegoś materiału edukacyjnego i bardzo taką potrzebę dostrzegam. Nie tylko myślę w Wieliczce, ale i wokół nas. Sam jestem tatą, sam szukam takich miejsc dla swoich dzieci, więc myślę, że jest to bardzo ważne, jest to kluczowe.
Startujecie przed wakacjami jeszcze z tym miejscem?
W tej chwili kilka sytuacji zewnętrznych nas gdzieś ograniczyły. Tutaj powiem, bowiem mieliśmy pandemię też, gdzie nie mogliśmy uruchomić tej przestrzeni. Również wykorzystywaliśmy też ją gdzieś w jakiś sposób do innych celów, więc mam nadzieję, że w niedługim czasie to miejsce będzie mogło wystartować, będzie mogło przyjąć właśnie dzieciaki i młodzież.
Biblioteka to jedno, wystawy to drugie, o której dzisiaj właśnie mówiliśmy w Radiu Kraków Kultura, bo wy też organizujecie tam wystawy. Ostatnio też była wystawa, jak byłem u was. Więc a teraz zapraszamy na wystawę fotografii. Pokój dla matek, matki dla pokoju. Przypomnę, wernisaż jutro w Mediatece, w Bibliotece Miejskiej w Wieliczce. Zapraszał Piotr Sionko. Piotrze, bardzo dziękuję za wizytę w Radiu Kraków. Mam nadzieję, że kolejne spotkanie w radiu nie za 15 lat.
Dziękuję za to wyjątkowe spotkanie, również dla mnie. I po raz kolejny chcę zaprosić już ostatni na ten jutrzejszy wieczór i na to spotkanie, ale także kto jutro nie dotrze, to na wystawę po prostu. Jest ona dostępna do 24 czerwca w Mediatece i zapraszam Państwa również i krakowian do Mediateki po to, żeby zobaczyć to miejsce, bo wiele się dzieje i też organizujemy wiele wydarzeń kulturalnych, o których można poczytać w internecie, więc serdecznie Państwa zapraszam do Wiliczki.